Witam Was bardzo serdecznie. Na początek chciałbym się chwilkę pomodlić. Panie, tak bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy dzień. Dziękuję Ci za Twój Kościół, który się gromadzi w tym budynku. Panie, dziękuję Ci za Kościół, który się gromadzi też przed internetem z uwagi na czasy, w jakich żyjemy. Panie, proszę Cię, żebyś Ty mówił do każdego z serc, żebyś Ty przemawiał do nas, żebyśmy rozumieli Twoje słowo, żebyśmy je przyjmowali takim, jakim jest. I żebyśmy, Panie, z mocą wykonywali je. Amen. Z tego względu, że dzisiaj mamy niedzielę 6 grudnia 2020 roku i jak co pierwszą niedzielę mamy wieczerzę w kościele naszym i zazwyczaj podczas tej wieczerzy odczytujemy, myślę, że to jest praktycznie co każdą wieczerzę, pierwszy list Koryntian 11:23. I też chciałbym dzisiaj właśnie ten fragment przeanalizować, o tym chcę dzisiaj mówić, ale chcę mówić troszeczkę w inny sposób niż do tej pory przywykliśmy słyszeć. Nie wiem, z czego to się bierze, czy po prostu źle to interpretujemy, czy zostaliśmy tego w niewłaściwy sposób nauczeni, czy po prostu zapominamy o tym, co niesie ten werset ze sobą. Znamy główny wątek, ale zapominamy o tym wątku, który jest moim zdaniem bardzo ważny i o tym chciałem dzisiaj powiedzieć. Ale najpierw przeczytajmy sobie ten pierwszy list, Koryntian 11, rozdział od 23 wersetu do 30. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i kielicha tego pije, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych, słabych, a niemało zasnęło. Więc tak, chciałbym, żebyśmy sobie przeanalizowali ten fragment, słowo po słowie, do samego końca, i powstanie nam taki fajna analiza tekstu, że tak powiem. Więc tak, na początku mamy słowo albowiem. Co znaczy słowo albowiem? Nie. Właśnie taki sposób nie chcę tego rozważać. Dlatego, że jakbyśmy analizowali, to podejrzewam, żeby to trwało cały dzień i nie wiadomo, czy coś dobrego by z tego powstało. Chcę po prostu, żebyśmy rozważyli ten tekst takim, jakim jest, takim, jak go napisał autor tego tekstu pod natchnieniem Ducha Świętego. Więc zacznijmy od początku. Apostoł przypomina nam tutaj, co zrobił Jezus, jak mamy obchodzić pamiątkę, jak do niej podchodzić, co oznacza, co powinniśmy robić, jak powinniśmy się zachować. Wiecie, właśnie nie chcę dać Wam analizy teologicznej, ale moim zdaniem właśnie tutaj powinniśmy przeanalizować je takie, jak jest napisane. Powinniśmy rozważać Biblię w prostocie słowa. Biblia jest napisana dla prostych ludzi, nie dla ludzi, którzy skończyli 20 fakultetów. To jest po prostu Biblia napisana dla Ciebie, dla mnie, dla prostych ludzi. I Bóg nie chciał tutaj pokomplikować żadnych jakichś tam dziwnych rzeczy pozawierać, żebyście teraz mieli łamigłówkę, o co tu chodzi. Jedynie jaka księga jest właśnie zapisana w taki sposób, że musisz naprawdę użyć swojego rozumu, jest objawienie Świętego Jana, tam zresztą jest napisane, że kto ma, że trzeba to mądrością przyjąć też. Kto jest rozumny, ten będzie rozumiał. W każdym razie chcę, żebyśmy rozważyli to w prostocie. Nawet apostoł Paweł pisze w liście do Koryntian, na samym początku, w pierwszym rozdziale, 17 wersecie, mam napisane tak: nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Nie można mówić o Bogu w mądrości mowy, dlatego że wtedy to Słowo Boże, które mamy, kiedy odczytujemy, traci swoją moc. Tak tutaj napisał apostoł Paweł. I ja wierzę, że tak jest. A kiedy po prostu chcemy dodać mądrość do Słowa Bożego, wtedy ono traci swoją moc, traci swój sens, taki, jaki Bóg nadał temu. Przejdźmy do tego fragmentu, do analizy tego. Wieczerza Pańska, którą obchodzimy, komunia, jakkolwiek to nazwać, to jest dawna wieczerza paschalna. I wiecie, wieczerza paschalna była przykazaniem Bożym, które miało być wieczne. I my też obchodzimy tą wieczerzę, natomiast ona zmieniła troszeczkę swoje znaczenie, zmieniła sposób przechodzenia, ale sens jest bardzo podobny. Jezus troszeczkę to zmienił. I wiecie, każdy z nas wie, że kiedy Jezus podniósł kielich z winem, powiedział, to jest krew moja, to jest nowe przymierze, to jest krew moja za was wydana. Kiedy podniósł chleb i powiedział, że to jest ciało moje, które za was wydałem, my bardzo wszyscy doskonale wiemy o tym, że w krwi Jezusa, w ciele Jezusa mamy zbawienie, mamy życie wieczne, że to jest ofiara Jego przebłagalna za nasze grzechy. Jezus stał się tym barankiem paschalnym. Jego świętą krwią jesteśmy obmyci i to właśnie zmieniło znaczenie, że już nie w taki sposób, jak obchodzili to Izraelici, ale w sposób, jaki Jezus nam nakazał, że ten baranek paschalny, ta przebłagalna ofiara, to jest Jezus, to jest Jego ciało i Jego krew. I to wiemy i ja nie chcę o tym mówić, bo wielu z nas to wie, a jeżeli ktoś nie wie, to na pewno znajdzie wiele kazań na ten temat. Ja chciałbym się skupić na tym, co jest jeszcze w tym zawarte, o czym czasem zapominamy. W pierwszej części tego listu do Koryntian, 11 rozdział, mamy napisane o tym, jak Jezus pokazał, jak mamy przechodzić wieczerzę, co ona oznacza. Ale w drugiej części, ja bym się właśnie chciał skupić na tej drugiej części, przeczytajmy jeszcze raz 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 27 werset do 30. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i kielicha tego pije, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało posnęło. Wiecie, ten fragment przez wiele lat rozumiałem w taki sposób, że jeżeli będę podchodził do wieczerzy, do komunii niegodnie, to zostanę ukarany przez Boga, będę winny śmierci Jezusa i jeżeli podejdę to w taki sposób, że mam jakąś nierozwiązaną sprawę między swoim bratem, między swoim bliźnim, jeżeli podejdę do tego z grzechem, to będzie, zostanę ukarany. Tak to rozumiałem i myślę, że wielu osób nas tak było też tego uczonych, ale ja myślę, że tu wcale nie ma o tym mowy. I nie chcę powiedzieć, absolutnie nie chcę powiedzieć, że możesz przyjść do wieczerzy z grzechem czy jakąś nierozwiązaną sprawą, którą Bóg ci każe rozwiązać. Wręcz przeciwnie, jestem tego zdania, że jeżeli jest w tobie jakiś grzech, jeżeli masz jakąś nierozwiązaną sytuację ze swoim bliźnim, to tak naprawdę nie powinieneś uwielbiać Boga, nie powinieneś modlić się, nie powinieneś robić wielu rzeczy, które robisz dla Boga, jeżeli najpierw nie rozwiążesz tej sytuacji, jeżeli najpierw nie wyznasz grzechu Bogu, jeżeli najpierw nie wyrównasz jakichś tam rzeczy, które są w twoim życiu niewłaściwe. I to jest właśnie spożywanie niegodne. Ale też musimy spojrzeć na kontekst tego listu, tego fragmentu. Zanim mamy ten fragment napisany, apostoł pisze do Koryntian, że przychodzą na wieczerze i się objadają, że po prostu robią to całkiem inny sposób niż powinno to wyglądać. Zresztą na końcu tego też wersetu mamy napisane, że kiedy się schodzicie, zjedzcie wcześniej w domu, żebyście właśnie nie przyszli i nie najadali się. On zwraca uwagę na coś, co jest w niewłaściwy sposób robione. Ja chcę tutaj sparafrazować, bo myślę, że parafraza bardzo dobrze tłumaczy, jak to mogło, o co chodziło Pawłowi. Wiecie, kiedy Paweł pisał ten list, jego słowa mogły brzmieć w taki sposób. że kiedy się schodzicie, kiedy obchodzicie Wieczerzę Pańską, żebyście nie robili tego w taki sposób, że sobie siadacie, myślicie o tym, a co ja muszę zrobić, a mam garaż brudny, muszę posprzątać, a auto muszę naprawić, albo gotujemy obiad, bo za chwilę się kończy nabożeństwo, będzie trzeba coś zjeść. Po prostu odbiegamy naszymi myślami od tego, co jest najważniejsze w Wieczerzy Pańskiej. Wiecie, może nam się podobać, o, dobry klimat, fajne uwielbienie jest, fajna atmosfera, ten chlebek jest dobry, czy tam napój jest fajny. Wiecie, wszystko jest fajne, wszystko tak fajną otoczkę nabrało, ale właśnie jeżeli się skupimy na tej otoczce, a nie na tym, co ten werset niesie, co to przesłanie niesie ze sobą, to właśnie będzie niegodne spożywanie wieczerzy. Paweł właśnie w taki sposób to nazywa. Ale Paweł jeszcze coś pisze. Najpierw napisał, że kto je i pije niegodnie, i później jest postawiony przecinek, nie rozróżniając ciała Pańskiego. I właśnie na tym też chciałem się skupić. Rozróżnienie ciała Pańskiego. Co znaczy rozróżniać ciało Pańskie? Wielu z nas widziało ekranizację filmu Pasja albo jakieś inne z motywem właśnie śmierci Jezusa, jak Jezus został ukrzyżowany. I wiecie, jak Jezus szedł na krzyż, On tam poszedł, najpierw został pobity, wychłostany, był cały poraniony, cały posinieczony i w taki sposób właśnie poszedł na krzyż, na którym zmarł. I wiecie, kiedy On szedł na ten krzyż, On był tak poraniony, tak posinieczony, że tak naprawdę to jest cud, że On jeszcze nie umarł, że On jeszcze od tego nie zginął. Dopiero krzyż Go dobił totalnie. Poszedł całkiem inaczej na ten krzyż niż inni ludzie. Wiecie, dlaczego Jezus był poraniony? Co mamy w tych ranach, co mamy w sińcach Jezusa? Co się za tym niesie? I mamy kilka fragmentów na ten temat, co zawierają rany Jezusa, co zawierają sińce. Otwórzmy sobie Izajasza, 53 rozdział, od 3 do 5 wersetu mamy napisane. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zabity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Jego ranami jesteśmy uleczeni. To zawiera się właśnie w ranach Jezusa, że w jego ranach masz uzdrowienie, masz uleczenie. I to samo mówi apostoł Piotr w swoim liście, pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 24 werset. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Popatrzcie, na pierwszym miejscu pokazują obydwoje apostołów, no przepraszam, w Izajasza i w liście Piotra mamy napisane po pierwsze, co Jezus dla nas zrobił, jaką ofiarę dla nas poniósł, żebyśmy mogli być wolni od grzechu. I później mamy napisane, że jego ranami i jego sińcami jesteśmy uleczeni. I to jest przesłanie, o którym tak bardzo często zapominamy. I wiecie, zastanawiałem się, dlaczego Jezus po prostu nie poszedł na krzyż w taki sam sposób jak inni. Wiecie, kara śmierci na krzyżu była bardzo podłą karą. Bardzo długo się umierało. I możecie sobie o tym poczytać, jak to wyglądało. Ale to już była kara, która naprawdę była straszna. A Jezus dodatkowo został jeszcze poraniony, ukarany w taki sposób, że był pobity, założyli mu koronę cierniową, która się wbijała w jego skórę. Jego ciało było jedną wielką raną. I wiecie, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, On przybliżył nam swoje królestwo. A w Jego królestwie nie ma choroby, nie ma problemu, który Bóg nie mógł rozwiązać. I kiedy On był na ziemi, uzdrawiał wszystkich. Mamy napisane w Biblii, że każdy, kto do Niego przyszedł, On ich wszystkich uzdrawiał. I wiecie, kiedy On był fizycznie na ziemi, kiedy działał, On miał plan. On miał plan, że za jakiś czas będzie musiał odejść. Że odejdzie i będzie nam przygotowywał królestwo w niebie, żebyśmy mogli do Niego przyjść, ale nie chciał nas zostawić z naszymi chorobami, naszymi problemami. Musiał coś wymyśleć, więc to był Jego ten plan, że w Jego ranach i sińcach mamy uzdrowienie, mamy uleczenie. I chciałbym, żebyśmy jeszcze raz wrócili do tego tekstu z listu do Koryntian. Czytaliśmy, kto je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego, to ten sąd własny je i pije. Jeżeli nie rozróżniasz tego, że jego ciało, jego krew zbawiła cię i jego sińce, jego rany uleczyły cię z twojej choroby, to co mam napisane? Ten sąd własny je i pije. A co jest konsekwencją tego? Konsekwencją jest tego w 30 wersecie, czytamy w pierwszego listu do Koryntian, 30 werset. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. To co to jest? Kara? Bóg karze nas za to, że podchodzimy do wieczerzy w niewłaściwy sposób? Ja nie uważam tak, że to jest karą. Uważam, że Paweł tu pisze, że jeżeli będziesz o tym pamiętał, co Jezus dla ciebie zrobił, jeżeli będziesz pamiętał, że On umarł za twoje grzechy i jeżeli będziesz pamiętał, że Jego sińcami i ranami jesteś uzdrowiony, to się nie dziw, że jesteś chory, to się nie dziw, że wielu jest pomiędzy was chorych i słabych, a niemało zasnęło. Jeżeli nie pamiętasz o tym, co zrobił dla ciebie Jezus, jeżeli nie jesteś świadomy tego, że Jego raną, Jego sińcami jesteś uzdrowiony, to się nie dziw, że chorujesz, że umieramy. I zauważcie, że mieliśmy napisane, że Jego sińcami i ranami jesteśmy uzdrowieni. To jest czas, który się już dokonał. Jesteś uzdrowiony. I kiedy to się wykonało? To się wykonało 2000 lat temu, kiedy Jezus wziął twoje choroby, kiedy wziął twój grzech na krzyż, wtedy to umarło. Twoja choroba umarła razem z Jezusem na krzyżu. I twoim zadaniem jest pamiętać o tym, że czym jest ofiara właśnie Jezusa, że nie jest tylko tym, że masz zbawienie, że masz życie wieczne, ale jest też tym, że Jezus umarł za twoją chorobę. Wiecie, słyszałem kiedyś takie świadectwo o kobiecie, która była podczas wieczerzy, trwała ta cała atmosfera, wiecie, podczas wieczerzy jest cisza, jest bardzo taka cicha atmosfera wręcz i nagle kobieta w kościele zaczęła krzyczeć. Złapała się za gardło i zaczęła krzyczeć. I wiecie, ludzie myśleli, że to nie wiem, czy to jakiś demon, czy co się z tą kobietą dzieje i niektórzy zaczęli do niej podchodzić, żeby się o nią modlić i kiedy podeszli do niej, ta kobieta podniosła ręce ze swojego gardła. Ona miała strasznie opuchniętą twarz, miała jakąś taką chorobę, że po prostu była cała spuchnięta. I kiedy ona przyjmowała wieczerzę, powiedziała im w taki sposób, że kiedy przyjęłam wieczerzę, Jezus stanął przede mną, złapał mnie za gardło i wycisnął tą chorobę. I kiedy podniosła tą rękę ze swojej szyi, nagle ta cała opuchlizna zniknęła, została tylko wisząca skóra po tej opuchliźnie, która jeszcze została. I wiecie, i to właśnie jest to przesłanie, że Jego ranami i sińcami jesteśmy uleczeni. Jeżeli pamiętasz o tym, co On dla ciebie zrobił 2000 lat temu, to masz w tym jak gdyby gwarancję. I wiesz, teraz możesz sobie pomyśleć, jak można wierzyć w coś takiego, jak ja mam w takie coś wierzyć, gdzie to się jest dla mnie absurdalne, to jest coś nie do osiągnięcia. I wiecie, dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian 12:2, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Odmieńcie się przez odnowienie umysłu swego. Wiecie, to wymaga przemiany naszego myślenia. Dla ciebie, dla mnie, to, co robił Jezus, to, co jest napisane w Biblii, może się wydawać dziwne, bo nie widzimy tego. To jest coś ponadnaturalnego, to jest coś, czego nie widzimy na co dzień. I może twój umysł wypierać to z ciebie, że to jest niemożliwe, ale musisz odmienić swój umysł, musisz zmienić swoje myślenie, że jeżeli jest tak napisane w Biblii, jeżeli Bóg ci pokazuje, że Jego ranami i sińcami jesteś uleczony, to tak jest, to się wykonało, to jest czas dokonany. Jesteś chory, nie widzisz tego, ale właśnie musisz odmienić swój umysł w taki sposób, że uwierzysz w to, co jest napisane. Odmień swój umysł, uwierz w to, że Jezus umarł za ciebie, że Jezus umarł za twoją chorobę. Wiecie, tak chciałbym dać przykład taki. Tak się ogólnie przyjęło, że kolor czarny jest czarny, a nie jest biały. I wiecie, tak parafrazując, to co mówi nam Biblia, Biblia właśnie nam mówi, że mimo tego, że wszyscy uważają, że kolor czarny jest czarny, kolor czarny jest biały. I uwierz to, że kolor czarny jest biały. Uwierz to, że Jezus umarł 2000 lat temu za twój grzech, za twoją chorobę. Musisz w to uwierzyć w taki właśnie sposób. Wszyscy uważają, że kolor czarny jest czarny. Jakbyś tak przez, nie wiem, wiele miesięcy czy wiele lat powtarzał na kolor czarny, biały, to za parę lat byś powiedział, jak ktoś by cię zapytał, co to za kolor, byś powiedział na biały, że jest czarny. I wiecie, ktoś by sobie pomyślał, no, że jesteś daltonistą albo po prostu, że coś ci się pomieszało w głowie. Ale tak to właśnie działa. Musisz odmienić swój umysł, że jeżeli jest tak napisane, to tak się dzieje. I wiecie, wielu z nas wierzy w Słowo Boże, wielu z nas wierzy w to, co jest zawarte, ale jeżeli to nie jest prawdą, to tak naprawdę nic nie jest prawdą w tym Słowie Bożym. Musimy w to uwierzyć. I wiecie co? Możesz sobie też pomyśleć, że może masz rację, ale wiesz, to wymaga wielkiej wiary. Ja nie mam tak wielkiej wiary, żeby zostać uzdrowionym. Wiecie, na temat wielkiej wiary w Biblii jest napisane w kilku fragmentach. Bardzo niewiele razy jest napisane wielka wiara słowo. Otwórzmy sobie Mateusza 8, rozdział 10, werset. Tu mamy właśnie przykład o tym. Najpierw powiem wam, co wcześniej jest napisane. To jest historia, kiedy setnik przyszedł do Jezusa i poprosił go, żeby uzdrowił jego sługę. Jezus powiedział, dobrze, przyjdę i uzdrowię go. Ale on powiedział, Panie, nie jestem godzien, żebyś przyszedł do mojego domu. Proszę Cię, powiedz chociaż słowo, żeby był uzdrowiony mój sługa, a tak się stanie. I wiecie, co odpowiedział mu Jezus? Właśnie Mateusza 8, 10. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy za Nim szli. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. U nikogo nie znalazł tak wielkiej wiary. Drugi przykład to niewiasta kananejska, która przyszła do Jezusa i prosiła Go o uzdrowienie córki. I ona wołała za Nim, uczniowie chcieli, żeby ona ucichła, było to niewygodne, ale Jezus zaczął z nią rozmawiać i powiedział do niej, że niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Powiedział jej po prostu, że on przyszedł do Izraela, na co ona powiedziała, że i szczenięta zjadają okruchy spod stołu Pana. I co Jezus wtedy odpowiedział na te słowa? Mamy to napisane w 15 rozdziale Ewangelii Mateusza, 28 werset. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej, niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. W tych przypadkach była potrzebna wiara, wielka wiara. I te dwa przypadki to są ludzie spoza Izraela. Jezus przyszedł do Izraela, oni byli spoza, czyli można by było powiedzieć, że to ludzie byli niewierzący, którzy nie znali Boga. Ale dlaczego oni potrzebowali wielkiej wiary? Dlatego właśnie, że Jezus przyszedł do Izraela i Izrael wiedział, kim będzie Chrystus, kim będzie ten, który ich wybawi. Wiedzieli, że Jezus będzie, że Chrystus będzie wybawicielem, że to będzie ten, który zabierze od nich ich z niewoli, ten, który będzie miał moc, który będzie Synem Boga. I oni wiedzieli, zdawali się sobie doskonale sprawę z tego, kim On jest. Natomiast tamci ludzie musieli naprawdę wykazać się wielką wiarą, dlatego że oni nie znali Boga, nie wiedzieli, kim jest Bóg, kim jest Mesjasz, kim jest Chrystus. Oni nie wiedzieli, w jaki sposób to się odbywa. Oni musieli się wykazać wielką wiarą. Więc skoro oni wykazali się wielką wiarą, to jaką wiarę musieli mieć Izraelici? Jezus uzdrawiał Izraelitów, mamy napisane, że uzdrawiał ich wszystkich. Nie uzdrawiał tylko tych, którzy w Niego nie uwierzyli. I to nie dlatego, że nie miał mocy, żeby to zrobić, bo mógł to zrobić, ale dla niewiary ich, po prostu ich zostawił i poszedł dalej. I właśnie teraz chciałbym się skupić, jaką wiarę musieli mieć Izraelici, że byli uzdrawiani. W Mateusza 17 rozdziale, 20 wersecie mamy napisane, co Jezus odpowiedział uczniom, kiedy przyprowadzili, kiedy ojciec przyprowadził syna do Jezusa, mówiąc: Jezusie, Twoi uczniowie się modlili o mojego syna, ale jest epileptykiem i nie uzdrowili go. Proszcie, uzdrów go. I Jezus go uzdrowił, po czym uczniowie przyszli do Jezusa, zapytali go: Jezu, dlaczego myśmy nie potrafili jego uzdrowić? Jezus im odpowiedział tak, a on im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Co przeszkadzało im? Niedowiarstwo. Mamy napisane, że niedowiarstwo z powodu ich niedowiarstwa. A gdyby mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, wiecie, ziarnko gorczycy ma około 1,5 mm. I tak naprawdę, kiedy to pokazuję, wielu z was nawet nie widzi, czy mam jakąś szparę między palcami, ale tak małą wiarę potrzebowali oni, żeby przenieść górę w inne miejsce. W innym fragmencie uczniowie dziwili się, kiedy Jezus przeklął drzewo figowe, kazał jemu uschnąć i one uschło. I oni się zdziwili, jak to możliwe, i zapytali Jezusa, a Jezus Mateusza 21 odpowiedział tak. A Jezus odpowiadając rzekł im, zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co stało się z drzewem figowym uczynilibyście, ale gdybyście i tej górze rzekli, znieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wiecie, i znowu nie mówi o wielkiej wierze, chociaż to jest dla nas niepojęte, jak to może być, jak to jest możliwe, ale mówi o wierze i niepowątpiewaniu. Jeśli byście nie wątpili, powiedzielibyście do kopy biskupiej, rzuć się w morze, a tak by się stało. Jeżeli byście mieli małą wiarę i nie wątpili. To miał Izrael, dlatego że znał Boga, znał Chrystusa, znał tego, który miał przyjść. A ile potrzeba wiary, żeby uzyskać uzdrowienie? Jeżeli modlisz się przez wiele lat, modlisz się o swoją chorobę i nie widzisz rezultatu, to może zapomniałeś o tym, co niesie za sobą właśnie to przesłanie, kiedy Jezus umarł na krzyżu, kiedy Jego ranami zostałeś uzdrowiony, mimo że tego jeszcze nie widzisz. Jeżeli będziesz miał wiarę w to, o czym dzisiaj mówiliśmy, jeżeli będziesz w to wierzył, to Bóg daje nam gwarancję, że w tym mamy uzdrowienie. W tym zostałeś uzdrowiony 2000 lat temu. Jest napisane w czasie dokonanym. I wiecie, Izraelici wiedzieli, że czekają na Chrystusa, ale my jesteśmy w jeszcze lepszej sytuacji. My znamy Jezusa, my wiemy dokładnie, kim On był. Oni musieli naprawdę pamiętać o tych pismach, o proroctwach, ale my wiemy, kim On jest, co On dla nas zrobił. Widzimy wiele, wiele rzeczy, które Jezus dokonuje do tej pory. Wiemy, że Jego ranami jesteśmy uleczeni i dzięki temu możemy być zbawieni. Więc jeżeli w to wierzysz, nie potrzebujesz wielkiej wiary. Wystarczy w to uwierzyć i nie wątpić w to, że Jezus może to zrobić. I wiecie, może nam przeszkadzać odległość, może nam przeszkadzać internet, ale wiecie, ja wierzę, że nawet internet nie jest dla Boga przeszkodą. I chciałbym się pomodlić, i chciałbym, żebyś ty się pomodlił taką modlitwą, jak za chwilę się pomodlę. I wiecie, ja nie lubię, jak się powtarza, ale ja chcę pokazać, w jaki sposób powinieneś się pomodlić o swoją chorobę, żebyś był zdrowy, a tak się stanie. Porzuć swój rozum, to, że nie potrafisz tego pojąć, nie wiesz, jak to zrobić, w jaki sposób to się dokona. Nie myśl o tym, w jaki sposób Bóg to zrobi, tylko myśl o tym, że Bóg to zrobił dla ciebie 2000 lat temu. Kiedy pamiętasz o tym, kiedy pamiętasz, co On dla ciebie zrobił, to ma wtedy moc, to nabiera wtedy mocy i zobaczysz, co się stanie w twoim życiu. Panie, ty widzisz moją chorobę. Ty widzisz, Panie, że zmagam się z nią, że nie chcę być chory, Panie. Ja poznałem Ciebie, ja wierzę w to, że Ty umarłeś za moje grzechy. Boże, przebacz moje grzechy. Boże, przebacz to, że byłem dla Ciebie odległy, że nie słuchałem Cię, Panie. Ja proszę Cię, żebyś Ty uzdrowił mnie. Panie, Ty pokazałeś mi, że 2000 lat temu w swoich ranach zaniosłeś na krzyż moją chorobę. Dlatego, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, w Twoim imieniu chcę się powołać na Twoje imię i w tym momencie choroba, nazwij chorobę, jak się nazywa, nazwij, jaką ma nazwę, jaka jest diagnoza Twojej choroby, nazwij to i powiedz do niej bezpośrednio, w imieniu Jezusa Chrystusa, chorobo, odejdź. I w tym momencie ona odejdzie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty zawarłeś w swoim słowie nasze uzdrowienie. Panie, dziękuję Ci, że mogę być zdrowy, mimo że nie widzę tego, mimo że nie widzę jeszcze tego fizycznie, ale wierzę, że to się wykonało i wierzę, że za chwilę ujrzę Twoje uzdrowienie, że za chwilę będę widział to i nie chcę wątpić, nie będę wątpić to, co Ty powiedziałeś. Ja jestem zdrowy, ja będę zdrowy, bo Ty tak powiedziałeś. Amen. I każdy, kto się pomodlił taką modlitwą, chciałbym, żebyście się też podzielili w komentarzu, czy napisali do nas, do Kościoła świadectwo, jeżeli odniosłeś sukces w tym, jeżeli Bóg uzdrowił Ciebie, to chciałbym, żebyś napisał, żebyśmy my wiedzieli o tym, żebyśmy się mogli razem radować z tego, co dla Ciebie Jezus zrobił. Uwierz to i bądź z Jezusem cały czas. Amen.